Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. O tym, kto jest dobrym ekumenistą, czego w ekumenizmie należy unikać i jak przyjęto dokument Kongregacji Nauki Wiary podejmujący niektóre aspekty nauki o Kościele, będzie mówił ksiądz Matthias Türk z Papieskiej Rady do Spraw Popierania Jedności Chrześcijan. Natomiast ojciec Adam Wąs, werbista, przedstawi polskie akcenty w dialogu z islamem. Na magazyn 11 sierpnia zaprasza Beata Zajączkowska. Rozpoczynamy relacją z ingresu biskupa Edwarda Dajczaka. Nie zostałem wybrany dlatego, że jestem lepszy, ale dlatego, że zostałem wybrany, muszę kochać więcej, powiedział biskup Edward Dajczak podczas ingresu do katedry w Koszalinie. W uroczystości wzięli udział m.in. nuncjusz apostolski arcybiskup Józef Kowalczyk, metropolita warszawski arcybiskup Kazimierz Nycz, poprzedni biskup koszalińsko-kołobrzeski oraz przewodniczący konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Józef Michalik.
Ingres rozpoczęło odczytanie papieskiej bulli. Przed uroczystym przekazaniem pastorału głos zabrał arcybiskup Kazimierz Nycz. Wyraził on swoją pewność, że będzie to dla diecezji czas budowania nowych więzi duchowych i społecznych.
Przekazując pastorał w tak godne i doświadczone ręce biskupa Edwarda, jestem pewien i myślę, że wszyscy możemy być pewni, że może być i będzie tylko lepiej. Życzę, by nowy etap życia diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej służył zbawieniu ludzi, budowania więzi duchowych i społecznych.
Przyjęcie pastorału przez biskupa Dajczaka licznie zgromadzeni w katedrze wierni przyjęli brawami. W homilii nowy ordynariusz koszalińsko-kołobrzeski mówił o służebnym charakterze swojej posługi, której centrum musi być miłość do Chrystusa i do ludzi.
Nie zostałem wybrany dlatego, że jestem lepszy, ale dlatego, że zostałem wybrany, muszę kochać więcej. Chcę to wam dzisiaj powiedzieć, byście zawsze mogli się o to upomnieć. Macie prawo do mojej większej miłości, do Boga i do was. To moja powinność.
Biskup Dajczak podkreślił, że współczesny człowiek, choć wydaje się na tyle silny, że nie potrzebuje Boga, w rzeczywistości jest zagubiony i przestraszony. I właśnie do takich ludzi przyszedł Jezus. Hierarcha wyraził również swoje pragnienie, by wszyscy ludzie czuli się w Kościele jak w domu. Dla Radia Watykańskiego ojciec Maciej Kosiec, dominikanin.
Jak oceniają protestanci niedawny dokument Kongregacji Nauki Wiary? O reakcjach, jakie wywołały odpowiedzi na pytania dotyczące niektórych aspektów nauki o Kościele, mówi ksiądz Matthias Türk. W Papieskiej Radzie do Spraw Popierania Jedności Chrześcijan zajmuje się on relacjami ze wspólnotami kościelnymi, które wyrosły z reformacji.
Obok pierwszych pośpiesznych reakcji, które zwłaszcza na niemieckim obszarze językowym doprowadziły do rozczarowań i irytacji, są też inne, rozważniejsze i o wiele bardziej pozytywne, przede wszystkim na obszarze angielskojęzycznym. Dokument został tam zrozumiany jako bodziec do dalszych poważnych wyjaśnień ekumenicznych.
Co przede wszystkim krytykowano?
Podstawą wszystkich krytyk jest ostatecznie interpretacja orzeczeń Soboru Watykańskiego II, według których tam, gdzie brakuje sukcesji apostolskiej biskupów i pełnego zachowania tajemnicy Eucharystii, nie można mówić w ścisłym sensie o Kościele.
Czy zostało to właściwie zrozumiane?
Dokument nie mówi, że kościoły niekatolickie w ogóle nie są kościołami, ale tylko, że nie są kościołami w ścisłym sensie, czyli, jak to wyraził kardynał Kasper, nie są one w tym sensie kościołami, w jakim kościół katolicki rozumie siebie jako kościół.
Dlaczego reakcje były tak gwałtowne?
Za krytyką stoi moim zdaniem następujący fakt. Dla strony ewangelickiej winno stać się jasnym, że musi poważnie wziąć pod uwagę treści teologiczne, ale także strukturalne oraz instytucjonalne, które należą do pełnej, widzialnej jedności Kościoła, a więc zgodność w wyznawaniu wiary, życiu sakramentalnym i kwestii urzędu kościelnego. Nie może ich traktować po prostu jako drugoplanowych, odwołując się do swych zasad reformacyjnych. O wiele bardziej pozytywne odpowiedzi znam ze strony kościoła ewangelicko-luterańskiego w USA, jak też ze strony metodystycznej i anglikańskiej. Stojący na czele luteranów w USA biskup Mark Hanson, który jest też przewodniczącym Światowej Federacji Luterańskiej, wyraźnie zauważa, że dokument w niczym nie pomniejsza stwierdzenia Soboru, iż oddzielonych kościołów i wspólnot kościelnych Duch Święty używa jako środka zbawienia. Wzywa on, by do zachodzących kwestii podchodzić głęboko ekumenicznie, w duchu braterstwa i modlitwy. Również metodystyczny ekspert od ekumenizmu, Jeffrey Wainwright z Anglii, uważa dokument za okazję do intensywniejszego ekumenicznie przemyślenia pytań, co to jest Kościół i gdzie można go znaleźć. Krytycznie ocenia negatywne przedstawienie dokumentu w wielu doniesieniach prasowych. Zjednoczony Kościół Metodystyczny w USA wyjaśnia, że nie znajduje w dokumencie niczego nowego ani radykalnie odmiennego od klasycznej rzymskokatolickiej nauki o Kościele. W swej reakcji na tekst śpieszy przypomnieć osiągniętą już ekumeniczną wspólnotę między metodystami a katolikami i cieszy się kontynuowaniem dialogu ekumenicznego z Kościołem katolickim. Także anglikański ekspert od ekumenizmu, biskup John Bancroft, ocenia dokument jako raczej pomocny. Może on wyraźnie ukazać katolickie zaangażowanie w dialog ekumeniczny, zwłaszcza w tym, co dotyczy posługi jedności papieża względem Kościoła powszechnego.
Jaki księdza zdaniem cel ma dokument Kongregacji Nauki Wiary?
Jak mówi jego tytuł, stawia on sobie za zadanie udzielić odpowiedzi na pytania dotyczące niektórych aspektów nauki o Kościele. Ma zatem przyczynić się do pogłębionego rozumienia tego, czym jest Kościół, oraz skorygować pewne teologiczne odchylenia i nieścisłości. Wreszcie jest to reakcja na wewnątrzkatolickie problemy teologiczne, które oczywiście mają też znaczenie dla ekumenizmu, tak jak cała treść nauki wiary.
Jak należałoby teraz kontynuować pracę ekumeniczną?
W Watykanie jest obecnie, zwłaszcza gdy chodzi o dialog ewangelicko-katolicki, szczególna zbieżność osób. Papież i przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Popierania Jedności Chrześcijan są obaj teologami z Niemiec, kraju reformacji. Obaj są dobrze obznajomieni z ewangelicką teologią i Kościołem. Znają osobiście wielu jego zwierzchników i przedstawicieli. Obaj też dali trwały wkład w ten dialog. Czyż nie można zatem mieć nadziei, że ta szczególna zbieżność osób nie minie bez wniesienia nowych impulsów do dialogu między Kościołem katolickim i ewangelickim? Czyż nie jest to nowa szansa historyczna, jakby nowy kairos, czas sposobny dla ekumenizmu? Ułatwia przezwyciężenie zmęczenia dialogiem i zniechęcenia wyznań, a w ten sposób pomaga wytrwale i ufnie kontynuować dialog.
Przed jakimi istotnymi kwestiami teologicznymi stoi dziś ekumenizm?
Gdy spojrzy się na wyniki dialogu, można od razu powiedzieć, że w ostatnich dziesięcioleciach katolicy i luteranie osiągnęli większą jedność niż przez 5 poprzednich wieków od czasu reformacji. Pewne jest także, że dialog ekumeniczny i w ogóle ruch ekumeniczny są historycznie nieodwracalne. Dobrze byłoby przypomnieć posoborowe początki i pierwsze dziesięciolecie dialogu ewangelicko-katolickiego. Dialog zdecydowanie podtrzymywało wówczas głębokie przekonanie, że to, co wspólne między kościołami, jest większe i sięga głębiej niż to, co dzieli. Ta ekumeniczna wskazówka musi pozostać podstawą naszych wysiłków, ponieważ dotyczy każdej kwestii spornej dzielącej kościoły. Którąkolwiek kontrowersję rozpatrujemy, czy to dotyczącą wieczerzy pańskiej, urzędu, rozumienia kościoła, mariologii, czy wreszcie samego papieża, widać, że w każdej takiej kontrowersji istnieje głęboka warstwa wspólna, która wyklucza wszelki spór i pozostaje ekstra kontrowersjam. Kwestie sporne traktuje się właściwie jedynie wówczas, gdy wychodzi się od tego ekumenicznego wskazania, czyli od tego, co już jest nam wspólne. Stąd należy iść dalej, weryfikując różnice i możliwość ich pogodzenia. Obecnie chodzi przede wszystkim o kwestię rozumienia urzędu i leżącego u jej podstaw rozumienia Kościoła, na co wskazały reakcje na nowy dokument.
Co byłoby teraz błędną drogą, przed czym ksiądz przestrzega?
Po
pierwsze, dialog musi być zawsze obiektywny. Nikogo nie można podejrzewać, że nie chce się na miarę swych sił angażować w przywrócenie utraconej jedności Kościoła. Dla katolików oznacza to, być katolickim znaczy być ekumenicznym, jak to już treściwie sformułował Jan Paweł II. Po drugie, istnieje szereg dokumentów z uzgodnieniami, które nie są jeszcze bynajmniej wystarczająco znane. Jednak bez wiążącego upewnienia się, co już zostało osiągnięte, nie można dojść do tego, by kontynuować ekumenizm w sposób sensowny i obiecujący.
Co zaleca ksiądz zaangażowanym ekumenicznie chrześcijanom we wspólnotach lokalnych?
Najlepszym ekumenistą jest ten, kto dobrze zna swoją wiarę i wtedy praktykuje ją razem z innymi chrześcijanami. Kto pochopnie wydaje własne opinie, czy je przejmuje, nie wiedząc dokładnie dlaczego, czyni za mało i ostatecznie szkodzi ekumenizmowi. We wspólnocie duszpasterze winni z zaangażowaniem przekazywać wiernym znajomość wiary i ekumenizmu. Zakłada to oczywiście, by sami duszpasterze byli dobrze poinformowani i mieli stałą formację. Ponadto w ciągu roku liturgicznego są możliwe liczne ekumeniczne spotkania modlitewne oraz inicjatywy, od tygodnia modlitwy o jedność chrześcijan po drogę krzyżową młodzieży. Tam, gdzie znalazły one miejsce we wspólnocie, są już mocno zakorzenione w życiu wiary. W ten sposób ekumeniczna jedność rośnie oddolnie i odgórnie, od strony ludzi i od strony Boga, od strony teologów i od strony tych, którzy się modlą. Każdy może dać tu swój własny, niezastąpiony wkład.
O aktualnych problemach ekumenizmu mówił ksiądz Matthias Türk z Papieskiej Rady do Spraw Popierania Jedności Chrześcijan.
Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Wobec islamu. Przed mikrofonem ksiądz Adam Wąs, werbista.
Polskie akcenty dialogu z islamem. Jedną z pierwszych inicjatyw dialogowych polskich chrześcijan i muzułmanów był Dzień Muzułmański, który odbył się 28 września 1985 roku w misyjnym seminarium duchownym księży werbistów w Pieniężnie. Spotkanie poprzedziła wystawa o Koranie, którą w Muzeum Misyjno-Etnograficznym w ciągu 3 miesięcy obejrzało ponad 20 tysięcy osób. Na uwagę zasługuje fakt, że Dzień Muzułmański, oprócz spotkań chrześcijan z muzułmanami, umożliwił nietypowe dla świata muzułmańskiego spotkania sunnitów z innymi grupami islamskimi, między innymi Ahmadija. Dialogowy klimat i pełne szacunku kontakty między chrześcijanami i muzułmanami w Polsce zaowocowało powstaniem w 1997 roku Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów. W minionym dziesięcioleciu Rada skoordynowała kilka reprezentacyjnych wystąpień na spotkaniach międzyreligijnych i wydała oświadczenia w związku z gwałceniem praw chrześcijan i muzułmanów w różnych częściach świata. Pod auspicjami Rady odbyły się także konferencje naukowe na Uniwersytecie Warszawskim. Na płaszczyźnie doświadczenia religijnego Rada zainspirowała spotkania modlitewne wyznawców obu religii, które zainicjowały Dzień Islamu w Kościele Katolickim w Polsce. Nie bez znaczenia jest data, którą wybrano na Dzień Islamu. 26 stycznia przypada zaraz po oktawie modlitw o jedność chrześcijan, którą z kolei poprzedza Dzień Judaizmu. W ten sposób chrześcijanie rozpoczynają te szczególne dni spotkaniami z Żydami, których uznają za starszych braci w wierze, a kończą je spotkaniami z młodszymi braćmi w wierze, czyli muzułmanami. Wpisanie Dnia Islamu do kalendarium oficjalnych wydarzeń religijnych w Polsce jest wymownym gestem dialogowym Episkopatu, który wyraża szacunek katolików do muzułmanów żyjących w Polsce. Jest to również zaproszenie do odpowiedzialności za kształtowanie klimatu dialogu religijnego w naszym kraju. Ksiądz biskup Piotr Libera stwierdził w przesłaniu z 2002 roku, że Dzień Islamu inspiruje do pełniejszego widzenia rzeczywistości, innego stosunku do Boga i innych ludzi. Chodzi o przezwyciężenie stereotypów wynikających z wzajemnej nieznajomości oraz o obiektywne poznawanie religii, kultury i tradycji obu wyznań. Pierwszy Dzień Islamu w Kościele Katolickim w Polsce obchodzono 26 stycznia 2001 roku. W tym miejscu należy wyjaśnić, że w latach 2001 i 2002 oficjalna nazwa tego dnia brzmiała Dzień Modlitw Poświęcony Islamowi. Ze względu na niejednoznaczność sformułowania, które zastępowano Dniem Modlitw Poświęconych Islamowi, Episkopat Polski w 2003 roku przyjął, na wzór Dnia Judaizmu, formułę Dzień Islamu. 26 stycznia 2001 roku katolicy i muzułmańscy przedstawiciele Rady uczestniczyli w zorganizowanych z tej okazji mszach świętych i wspólnych modlitwach w Warszawie i Gdańsku oraz w Olsztynie, gdzie na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego odbyła się sesja naukowa pod tytułem Islam w Europie Wschodniej – historia i perspektywy dialogu. W latach 2002-2006 centralne uroczystości z okazji Dnia Islamu odbywały się w Kolegium Jezuitów przy Sanktuarium Świętego Andrzeja Boboli w Warszawie. Spotkaniom przewodniczył przewodniczący Komitetu do Spraw Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi Rady Episkopatu Polski do Spraw Dialogu Religijnego biskup Tadeusz Pikus oraz mufti Tomasz Miśkiewicz. O randze i znaczeniu tych spotkań świadczy udział ambasadorów państw arabskich i muzułmańskich oraz wiernych i duchownych obu religii. Centralne spotkania składały się z czterech głównych części: wprowadzenia, czytania fragmentów ksiąg świętych, przemówień lub komentarzy oraz modlitw końcowych. Spotkania kończyły się wspólną agapą. We wprowadzeniu odczytywano przesłania nuncjusza apostolskiego, fragmenty przemówień Ojca Świętego Jana Pawła II do muzułmanów lub orędzia na Światowy Dzień Pokoju. Centralne obchody Dnia Islamu w 2007 roku odbyły się w Domu Pielgrzyma przy warszawskiej parafii świętego Stanisława Kostki. Tegoroczny Dzień Islamu odbył się pod hasłem Abraham, Ojciec Wiary. Gospodarzem spotkania był ksiądz biskup Romuald Kamiński, nowo mianowany przewodniczący Komitetu do Spraw Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi. Nie wypracowano jeszcze jednolitej formy obchodów tego dnia. Dlatego organizatorzy opracowują swój własny program, wypełniony spotkaniami, sympozjami, odczytami i modlitwami. Kapłanów i wiernych zachęca się, aby w modlitwie powszechnej modlili się w intencji wyznawców islamu. Oprócz centralnych uroczystości w Warszawie, chrześcijanie i muzułmanie spotykają się także na nabożeństwach, sesjach naukowych, panelach i koncertach w Gdańsku, Krakowie, Lublinie, Olsztynie, Opolu, Pieniężnie i Poznaniu. W organizację Dnia Islamu w Krakowie zaangażowane są głównie Papieska Akademia Teologiczna na czele z księdzem profesorem Łukaszem Kamykowskim oraz środowisko KIKU. Spotkania składają się z dwóch części: z nabożeństwa Słowa Bożego w Bazylice Ojców Franciszkanów i sesji naukowej. Od 2004 roku Dzień Islamu obchodzony jest także w Lublinie. Muzułmanie i katolicy modlą się w kościele akademickim Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Stronę muzułmańską reprezentują głównie członkowie Stowarzyszenia Studentów Muzułmańskich w Polsce. Zdaniem głównego organizatora lubelskich spotkań, ojca Stanisława Grodzia z Instytutu Teologii Fundamentalnej KUL, odmawiana w duchu spotkań w Asyżu i wedle wskazań Soboru Watykańskiego II modlitwa jest wzajemnym dawaniem świadectwa o własnej wierze. Od 2003 roku katolicy i muzułmanie spotykają się również w Pieniężnie, w gmachu misyjnego Seminarium Duchownego Księży Werbistów. Mające tam siedzibę Centrum Dialogu Kultur i Religii organizuje spotkania z przedstawicielami różnych środowisk muzułmańskich w Polsce. Z okazji Dnia Islamu w Kościele Katolickim w Polsce odbyły się dotychczas w Pieniężnie spotkania pod następującymi tytułami: Bóg Abrahama, Maryja Matka Jezusa Chrystusa, Nie ma przymusu w religii. W 2006 roku rozpoczęto nowy cykl spotkań, które zatytułowano Świat muzułmański. W ramach tego cyklu przedstawiono Indonezję, natomiast w 2007 roku oblicza islamu afrykańskiego. Dzień Islamu w Kościele Katolickim w Polsce jest w skali Kościoła Powszechnego wydarzeniem jedynym w swoim rodzaju. Polscy katolicy prowadzą konstruktywny dialog z muzułmanami. Dynamikę tego dialogu trafnie wyjaśnił biskup Kamiński, twierdząc, że w Polsce łatwiej jest prowadzić dialog z islamem, gdyż podstawę społeczności muzułmańskiej w naszym kraju stanowią Tatarzy, którzy pięknie wpisali się w ojczystą historię.
O polskich akcentach w dialogu z islamem mówił ojciec Adam Wąs, werbista. I na tym kończymy nasz sobotni magazyn z rozgłośni watykańskiej. Laudetur Jesus Christus.